Berwińskiego 5.
Witam Państwa i naszym gościem jest Aleksander Michalak, historyk, religioznawca. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale także i autor książki Ofiara dla kusiciela, która ukazała się niedawno nakładem wydawnictwa Replika. W związku z tym, że wczoraj jeszcze były zaduszki, jeszcze wcześniej, jak wiadomo, święto wszystkich świętych, może nawiążemy trochę do tego, jakie święta obowiązywały, jakie święta świętowaliśmy w ostatnim czasie, bo niewątpliwie ten motyw śmierci pojawia się w ofierze dla kusiciela i tu możemy zacząć tak naprawdę od początku tej książki, bo początek swoimi wydarzeniami sięga jeszcze XVII wieku i Holandii. Tu rodzi się pytanie, jakie wyobrażenie śmierci istniało w XVII wieku, bo niewątpliwie chyba tego najbardziej obawiano się w tamtych czasach, kiedy obowiązywały i szalały zarazy, kiedy tajemnicą dla wszystkich mieszkańców tej Europy Zachodniej były te odkrycia nowego świata.
No ja bym jeszcze zaczął od tego, że ta śmierć była też dużo bardziej wszechobecna w życiu mieszkańców czy Holandii, czy Gdańska, ponieważ tu Gdańsk w ofierze pojawia się jako takie najbardziej holenderskie z polskich, z miast Rzeczypospolitej. I kiedy czytałem, kiedy robiłem research dotyczący właśnie obyczajów pogrzebowych XVII wieku, no to tam autorzy wskazują, że mężczyzna, kobieta, zanim osiągnęli dorosłość, brali udział często naprawdę w zadziwiająco większej liczbie pogrzebów, niż ma to miejsce obecnie. W związku z tym no ta śmierć przede wszystkim ona była wszechobecna. No, na pewno przerażała perspektywa nagłej śmierci, nagłej tej części Europy, która pozostała katolicka. Święty Józef był patronem tej dobrej śmierci z racji, że uznawano, że przy jego śmierci był sam Pan Jezus. Dlatego z tego względu on jakby był tym patronem tej takiej śmierci pogodnej, która była przeciwieństwem śmierci przerażającej, czyli takiej nagłej od zarazy, wojny, wypadku.
Czyli tak naprawdę można dojść do wniosku, że społeczność XVII-wieczna była bardziej oswojona ze śmiercią.
Zdecydowanie. Tak jak nawet wspominałem w ofierze dla kusiciela, studenci dorabiali sobie asystując, siedząc nocami przy zwłokach, więc ta tworzono jakieś takie dziwne dosyć pomysły, typu torty na przykład w kształcie czaszek, czy jakieś takie funeralne, więc ta śmierć rzeczywiście była, znacznie bardziej towarzyszyła człowiekowi XVII wieku, więc przestawała być przez to mniej straszna, natomiast no, może była większą częścią codzienności niż ma to miejsce obecnie.
No, ale tak samo w tym okresie bardziej wierzono w magię i bardziej wierzono w zabobony. Czy przy przygotowywaniu tej najnowszej książki faktycznie natrafił Pan na wiele śladów takich, że faktycznie te elementy pojawiały się, wiadomo, wiele częściej w życiu właśnie XVII-wiecznych?
Przy Holandii przede wszystkim zwróciłem uwagę na bardzo dużą wiarę w znaki, w różne złowieszcze omeny, które starano się odczytywać i zazwyczaj odczytywano je negatywnie jako zwiastuny właśnie nieszczęść, wojen, powodzi i tym podobnych rzeczy. Więc to rzeczywiście, no ta wiara taka chrześcijańska mieszała się rzeczywiście z takimi, jak pan powiedział, elementami magicznymi bardzo często.
To czego się najbardziej obawiano?
To przez wieki rzeczywiście zaraza była czymś takim, co rzeczywiście wywoływało ciarki w ludziach, bo nigdy nie było wiadomo, kiedy ona uderzy, nie znano poza jakimiś takimi metodami, które jak dziś już wiemy w zasadzie były zupełnie nieskuteczne, nie znano antidotum na dżumę czy na cholerę i w związku z tym no, ta zaraza była rzeczywiście czymś bardzo przerażającym. To jak to, co jest uwiecznione w pamiętniku z czasów zarazy czy coś, to są świetne rzeczywiście kroniki lęków z tamtych czasów. No obawiano się też, jeżeli już pan pyta szerzej, jest ta słynna praca Delimo, strach w kulturze zachodu, obawiano się diabła, obawiano się ciemności, obawiano się morza. To tutaj jest o tyle ciekawe, że właśnie zrobiłem bohaterami ich po części Holendrów, którzy akurat morza może stosunkowo najmniej się obawiali.
Teraz często zapominamy o śmierci, nie myślimy o niej. Tak. Może raz do roku właśnie przy okazji ostatniego czasu częściej o niej mówimy, a potem znowu od niej uciekamy. No ale okazuje się, że takie książki, jak na przykład Ofiara dla kusiciela, cieszą się sporą popularnością, bo co? Bo lubimy się przestraszyć, lubimy się pobać.
Tak. Myślę, że skoro przez wieki się gdzieś baliśmy, skoro przez wieki odczuwaliśmy tego typu lęki, które jednocześnie miały w sobie coś, myślę, jednak też z fascynacji, to tego nie da się tak w zupełności zepchnąć. Myślę, że stąd popularność też wszystkich takich filmów, książek nawiązujących do magii, do elementów grozy.
No dobrze, ale myślę, to jest takie irracjonalne, prawda? Bo przecież
tak, to myślę, że
boimy się, nie chcemy się bać, chcemy żyć w bezpiecznych, spokojnych, no, wspaniałych warunkach.
To, to chyba nie takie proste, że jednak chyba trochę chcemy się bać. Tak, tak. Może nie chcemy, żeby to było jakieś nasze codzienne doświadczenie, ale chyba od czasu do czasu brakuje nam właśnie tej grozy, tego zetknięcia z tą jakąś taką innością i z czymś nadprzyrodzonym. No bo inaczej jak tłumaczyć fascynację literaturą, czy filmami tego typu, czy nawet o tym już wiem najmniej, ale podejrzewam, że i grami komputerowymi, które też gdzieś dotykają.
W pańskiej książce pojawia się mnóstwo odniesień do historii, pojawia się mnóstwo nazwisk, pojawia się mnóstwo miejsc i tu rodzi się często pytanie dla takiego przeciętnego odbiorcy tej literatury, ile z tych informacji, które możemy przeczytać w tej książce, są faktycznie prawdziwe, a inne są pańskimi tworami literackimi.
Kiedy mówię o rzeczach jakby o szerszym tle historycznym, typu Kompania Wschodnioindyjska, czy Fenicja, to z reguły są to fakty. Natomiast kiedy pojawiają się jakieś takie specyficzne źródła, których szuka bohater, czy ten obraz, to są źródła stworzone przeze mnie na podstawie znajomości literatury epoki, źródeł z epoki. Więc to się bardzo, bardzo miesza, natomiast to, co już kilkukrotnie podkreślałem, bardzo staram się, tworząc te własne źródła, podpierać się wiedzą na temat rzeczywiście istniejących materiałów. Więc nie wymyślam sobie na zasadzie, staram się jednak nawet i język naśladować, no i wiedzę ludzi, którzy z tamtego okresu, nie tworzyć anachronistycznych źródeł i tym podobne.
To skąd u pana wzięła się fascynacja tą fantastyką wymieszaną z historią?
Oprócz jakichś dawnych urzeczeń dzieciństwa, z zainteresowań zawodowych, że pisałem całkowicie naukowo na temat angelologii, na temat demonologii, natomiast religii wczesnochrześcijańskiej i judaistycznej, i tych rzeczy dotykałem oczywiście w innym trochę wymiarze, natomiast zawsze interesowało mnie, jakby to było, jakby to potraktować właśnie bardziej tak beletrystycznie i potraktować to, jak ci ludzie rzeczywiście sobie to mogli wyobrażać.
Czyli my tak naprawdę mamy do czynienia z pewnego rodzaju pracą naukową, która posiada elementy fantastyki i do tego jeszcze elementy fabularne. To można w jakiś sposób zaszufladkować taką literaturę?
Chyba póki co nie. Niech pan mi powie, bo ja na ten moment takiego odpowiednika nie znam. Trochę Umberto Eco robił coś takiego w imieniu Róży, że połączył jakby swoje badania nad literaturą średniowieczną, nad mediewistyką z fikcją. No ale tam z kolei praktycznie nie pojawiały się elementy metafizyczne, więc też nie byłoby to samo na pewno.
W książce przechodzimy wielokrotnie od bohaterów przez różne epoki. W której epoce pan jako autor czuje się w trakcie pisania najprzyjemniej i z którą się może pan najbardziej utożsamia?
Najpewniej, może zacznę od tego, najpewniej się czułem oczywiście w starożytności, no bo tutaj jakby moje naukowe kompetencje tego sięgały. Natomiast XVII-wieczna Holandia, do tego już potrzebny był mi osobny research, bo to są moje zainteresowania, natomiast nie kompetencje, natomiast sprawiało kontakt, poszukiwania dotyczące malarstwa niderlandzkiego, którym też się interesowałem, natomiast no nie zawodowo, sprawiały mi olbrzymią, olbrzymią przyjemność. A jeszcze większą przyjemność sprawiały mi chyba rzeczy dotyczące odkryć geograficznych Nowego Świata, podróży holenderskich, zakładania faktorii. To już mówię, to już nie są moje kompetencje zawodowe, natomiast z wielką przyjemnością robiłem research dotyczący tej złotej ery Holandii XVII-wiecznej.
Ale faktycznie można odnaleźć wiele cech wspólnych między tą XVII-wieczną Holandią a Gdańskiem, właśnie z tego samego okresu.
Zdecydowanie. Jest cały taki artykuł pani Marii Boguckiej, który wskazuje wszystkie te podobieństwa, no, poczynając od architektonicznych, że mnóstwo fortyfikacji, budynków w Gdańsku zbudowali po prostu Holendrzy. Po portową rolę, że Gdańsk nazywano takim tutaj naszym Amsterdamem, plus obecność w handlu Holendrów, byli bardzo poważnym kontrahentem dla szlacheckiego zboża Rzeczypospolitej. Więc jeszcze, czego nie wolno zapominać, szlachta polska jeździła uczyć się na holenderskie uniwersytety. Więc do Leidy, do Amsterdamu, więc również te naukowe kontakty były jak najbardziej rozwinięte.
To wracając jeszcze do książki, z jakimi opiniami się pan spotyka tych pierwszych czytelników Ofiary dla kusiciela? Czy są też także wśród nich pracownicy naukowi, historycy, którym taka forma odpowiada?
To tylko z moich znajomych, więc obawiam się, że nie będą ani obiektywni, ani normatywni. Im się bardzo podoba, ale to tak, mojemu tacie też się podoba, więc to,
na tej
obawiam
zasadzie
się,
to
że
tak.
Nie ma w nim ten rodzaj chwalenia, nie ten. Natomiast no, miło mi, że obce osoby czytając, niekoniecznie historycy, że dotychczas docierają do mnie bardzo pozytywnie. Poczekajmy. No.
Bo jeżeli jeszcze zapytamy na sam koniec o kuchnię powstawania książki, to nie jest proces, który trwa, załóżmy, rok. To jest to w czasie,
nie.
On jest bardziej wydłużony. A jeżeli chodzi o pracę?
Tutaj jeśli chodzi o ofiarę, to około 2 lat. I to też dlatego, że już w jakiś sposób świat miałem stworzony dzięki tym poprzednim książkom, że miałem bohaterów. No, to jest dużo łatwiejsze, kiedy jest już świat i można tych bohaterów przedstawiać, można, rzeczy im się trochę zaczynają zdarzać same. Już nie pamiętam, który z autorów, chyba Eco powiedział właśnie coś takiego, że kiedy już ten świat jest stworzony, to wszystko jest, on się zaczyna sam jakby dziać niezależnie od autora. Oczywiście jest pewna przesada, natomiast na to, że trwało to tylko 2 lata, to dzięki temu, że udało mi się już wcześniej tych bohaterów stworzyć i ten świat. Jest to czasochłonny proces. Wiem, że są ludzie, którzy potrafią to zrobić szybciej i ten, no ja nie potrafię.
To w takim razie zapraszamy wszystkich słuchaczy do poznania tego świata, który powstał
mi bardzo miło.
W głowie Aleksandra Michalaka. Ofiara dla kusiciela to, przypominamy, trzecia książka tego autora, który był Państwa i naszym gościem. Przypominam, Aleksander Michalak, historyk, religioznawca. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję za rozmowę.
Berwińskiego 5.